od samego początku klasztor musiał mieć książki, ponieważ chrześcijaństwo jest religią księgi. W związku z tym jedną z takich wielkich sił chrześcijaństwa było to, że chrześcijaństwo musiało ze sobą ciągnąć piśmienność, musiało ze sobą ciągnąć książki. Każda fundacja, czy to kościoła, czy to klasztoru, wiązała się z tym, że musiały dotrzeć do tego klasztoru czy kościoła podstawowe księgi liturgiczne i podstawowe księgi, które używają mnisi na co dzień. W związku z tym trudno wątpić, że już na samym początku jakaś biblioteka funkcjonowała. Ona musiała zawierać podstawowe księgi liturgiczne, takie jak msza, Ewangelia, Biblia, antyfonarz i tak dalej. Ale oprócz tego powinny być także te księgi, które są potrzebne do funkcjonowania mnichom. Na pewno reguła świętego Benedykta. Co najmniej jeden egzemplarz, ponieważ mnisi codziennie słuchają kawałka reguły świętego Benedykta czytane przez lektora przy posiłku. A także co pewien czas dyskutują na kapitularzach nad poszczególnymi rozdziałami. No i wreszcie, jeśli powstał klasztor, to pewnie od razu zaczął funkcjonować nowicjat, a nowicjusz zawsze jest zapoznawany z regułą Benedykta. Więc na pewno reguła Benedykta i jakieś komentarze do reguły świętego Benedykta, żywoty świętych. W każdym razie jakaś taka lektura łatwa, lekka, przyjemna, która by pokazywała, jak po chrześcijańsku żyć, a zwłaszcza jak żyć po chrześcijańsku w klasztorze. Bo to było bardzo potrzebne przy lekturze obiednej. Kiedy zasiadali do głównego posiłku gdzieś tak koło 11:00 Benedyktyni, to spożywali go w pełnej ciszy, oprócz tego, że lektor czytał odpowiedni fragment, najczęściej żywotów. Ponieważ ta biblioteka jest koszmarnie kosztowna, a rękopisy są koszmarnie kosztowne. W związku z tym na początku w ogóle w Polsce było bardzo niewiele rękopisów. To raczej są dziesiątki, na pewno nie setki. Ale w miarę upływu czasu mnisi sami zaczęli przepisywać je. Często to robiono w ten sposób, że pożyczano. Ponieważ osobiście przypuszczam, że nasi mnisi przyszli z Tyńca na Święty Krzyż, więc prawdopodobnie pożyczali do przepisania albo wędrował dobry skryba do Tyńca i tam przepisywał i przenosił odpowiednie egzemplarz do klasztoru. Także myślę, że od samego początku zaczęła funkcjonować biblioteka i od samego początku zaczęło funkcjonować coś w rodzaju skryptorium. Tylko, broń Boże, proszę sobie tego nie wyobrażać tak jak w imieniu Róży. To wszystko jest drewniane, malutkie. Jeszcze w XV wieku mamy świadectwo, że mnisi, przynajmniej niektórzy, przepisują książki u siebie w celi po prostu. To nie te rozmiary, nie ta cywilizacja, to nie Zachód, gdzie tam tych mnichów było 100, 200, 300. U nas jak było 12, to już dużo, a 20 to już w ogóle wielki klasztor, także to tak nie funkcjonowało. Ale to wszystko są domysły oczywiście, ponieważ klasztor ma swoje losy i te losy nie zawsze są piękne. Zimą 1260 roku byli tu Tatarzy i spalili całość. Co spalili? Nie wiemy, ale przypuszczamy, że prawie wszystko. Skąd to wiemy? Ponieważ nic wcześniejszego się dosłownie nie zachowało. Ani dokument, ani żadne źródło nie ma sprzed 1260 roku. Nawet pamięć o opatach się nie zachowała sprzed 1260 roku. Czyli kiedy wrócili mnisi, bo pewnie część przynajmniej uciekła, musieli zacząć od nowa. Ale już w łatwiejszej pozycji, bo to już jest koniec XIII wieku, więcej rękopisów, prawda? Więc pewnie Tyniec się dołożył, inne klasztory benedyktyńskie i to tam sobie jakoś funkcjonowało. Ciekawy jestem, czy przełom się zaczął wówczas, kiedy klasztor otrzymał relikwię, a otrzymał ją, jak ja przynajmniej przypuszczam, na początku XIV wieku. Czy to dało taki napęd temu klasztorowi, że mógł więcej środków przeznaczyć na bibliotekę? Czy to się stało dopiero wówczas, kiedy klasztor wszedł do dużej polityki i stał się takim klasztorem trochę jagiellońskim, takiego domu jagiellońskiego? A to miało miejsce pod koniec XIV wieku się zaczyna i przez cały XV wiek klasztor wysogórski jest czymś w rodzaju takiego klasztoru trochę dynastycznego, jagiellońskiego. Każdy król tam koniecznie musi zawitać z dworem i tak dalej, a to się wiąże zawsze z datkami, z finansami. I tak to się szczęśliwie złożyło dla Łysej Góry, że ten moment, kiedy ona staje na nogi, staje się tym klasztorem takim państwowym, dynastycznym, to równocześnie rozwija się Uniwersytet Krakowski. A Uniwersytet Krakowski to piśmienność i wielka produkcja rękopisów. Nie za dużo mnichów łysogórskich studiowało na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nie znamy wszystkich, ale raczej na palcach dwóch rąk można było ich wymienić. Ale pojawiali się opaci, którzy mieli tytuły uniwersyteckie. Mnisi zaczęli współpracować z uniwersytetem w zakresie przepisania ksiąg, prawdopodobnie na zasadzie pożyczania sobie rzeczy do przepisania. I pojawiali się światli opaci, którzy zrozumieli, że taka pozycja klasztoru wymaga, żeby ten klasztor miał jednak taką bibliotekę wyróżniającą się. I gdzieś tak od koło połowy XV wieku widać wyraźny przyrost działalności. Pierwsze ślady to chyba lata 20, 30. Pierwsi tacy kopiści, którzy są znani. Niekoniecznie mnisi. Czasami trudno nam powiedzieć, czy to był mnich, czy zatrudniony obok kopista. Ja przypuszczam, że w tym czasie w większości to jednak mnisi. A około połowy wieku XV zaczyna się prawdziwy rozwój i on trwa gdzieś około 40 lat. Taki naprawdę duży rozwój. W tym czasie ta biblioteka osiąga naprawdę, jak na nasze polskie warunki, duży rozmiar, jakiś 500, 700 rękopisów. No, nie znamy wszystkich, ale tak mniej więcej możemy to liczyć. Jak zwykle los musi wetknąć jakąś szpilkę, to tak jest charakterystyczne, prawda, że ten los nie odpuści za diabła. A co jest największym wrogiem dla księgozbioru? Pożar. No i mamy bardzo dobrze poświadczony pożar 1459 roku. Często w literaturze uważano, że wtedy się spaliła cała biblioteka, ale nie, nie. Spaliły się tylko na szczęście książki, które były w kościele. Natomiast biblioteka ocalała, mnisi ją zdołali, ten pożar widocznie się tak szybko nie rozprzestrzenił, zdołali ją wynieść. Bo to nie jest tak, że w klasztorze jest tylko jedna biblioteka, jak my sobie to wyobrażamy, w jednym miejscu. Jest ta biblioteka, która jest taka jakby dla braciszków, dla mnichów. Gdzieś obok skryptorium funkcjonuje, ale oprócz tego książki są w kilku jeszcze innych miejscach. W zakrystii. W zakrystii kościoła będą książki liturgiczne, ale także prawdopodobnie takie komemoracyjne i tak dalej. Przy kapitularzu będzie co najmniej reguła świętego Benedykta, komentarze do reguły świętego Benedykta i jeszcze pewnie jakieś. Przy refektarzu, czyli tam miejscu, gdzie je, jakieś takie podstawowe rzeczy, żeby ten lektor nie latał za każdym razem i nie szukał tych książek. Tak, książki są w kilku miejscach i to jedno jest najważniejsze. Jak one były poukładane? Nie wiemy, ale ponieważ było ich kilkaset, więc prawdopodobnie już były regały, jakieś półki, a nie skrzynie. Bo pierwotnie to skrzynie, armarium, zamknięte na kłódkę jeszcze, prawda? Ale w tym czasie to już prawdopodobnie były regały. Czy mnisi czytali książki? Gdybyśmy to wiedzieli. Reguła nakazywała, aby każdy zakonnik przynajmniej jedną książkę w roku przeczytał. Więc co roku wypożyczano książkę i po roku trzeba było zwrócić tą książkę. Znamy to z wielu zwyczajników zbiorów zwyczajów klasztornych z zachodu. Czy tak było u nas? Nie mamy zielonego pojęcia. Ale na pewno, jeśli patrzymy na skład konwentu łysogórskiego w XV wieku, to tam było dużo wybitnych zakonników, którzy i czytali, i pisali, i tworzyli. Tworzyli rzeczy historyczne i przepisywali rękopisy. Ba, tworzyli kazania, tworzyli muzykę nawet. Kto wie, czy wiersze nie tworzyli, bo takie się rzeczy pojawiają. To był naprawdę taki dobrze stojący, rozwinięty w tym czasie konwent z dużym potencjałem. Przełom XV-XVI wieku zaczynają się problemy. Rzadko sobie zdajemy z tego sprawę, ale tutaj czambuły tatarskie docierały po klęsce bukowińskiej. Aż tu gdzieś pod Sandomierz i dalej. Zaczynają się okresy głodu, zaczynają się problemy gospodarcze, ale także problemy takie związane ze spadkiem znaczenia chrześcijaństwa, ze spadkiem znaczenia klasztoru. Reformacja nadciąga po prostu. Pytanie, czy ta ilość książek, którą mieli benedyktyni łysogórscy w końcu XV wieku, około 500-700, to sami przepisali? Nie, nie, oczywiście, że nie. Nie daliby rady. To jest bardzo pracochłonny proces przepisywania. Książki także kupowano. Mamy na szczęście zapisy proweniencyjne na tych książkach robione, które mówią nam o tym, że kupowano książki, otrzymywano darze. Do czasem to tak nawet po kilka, kilkanaście egzemplarzy w jednym miejscu. Jaka jest proporcja między tymi książkami, które sami przepisali albo przepisali pisarze na zlecenie, a te, które zostały kupione czy otrzymane? Nie mamy zielonego pojęcia, niestety.